Dobry wieczór, minęła 18.05, jest czwartek, to znaczy, że czas na audycję Punkt Widzenia. Wita się z Państwem Marcin Makowski, a gościem Radia Kraków jest architektka, urbanistka, autorka bloga paying.cafe Magdalena Millert. Witaj, Magdaleno.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Porozmawiamy o mieście, ale trochę szerzej niż tylko o Krakowie, chociaż oczywiście o Krakowie będziemy rozmawiać sporo. Jesteś taką baczną obserwatorką w mediach społecznościowych tego, co się dzieje w polskiej urbanistyce, w gospodarce przestrzennej, tego, co się dzieje również w betonozie tak zwanej. Piszesz, publikujesz, ale też krytykujesz. Czy jesteśmy w takim miejscu w polskiej urbanistyce i w planowaniu miast, w którym można powiedzieć, że zaczynamy się tego uczyć, czy cały czas jesteśmy daleko, daleko w lesie i chociażby patrząc na to, jak Kraków się zagęszcza, dogęszcza w każdym możliwym miejscu, to jesteś pesymistką tego, jaka czeka nas przyszłość miejska?
Ja się zawsze staram dziś optymistycznie patrzeć na to wszystko i właśnie bacznie obserwować i raczej punktować to, co na mnie wychodzi, żeby się na błędach uczyć, niż mówić, że to jest gdzieś tam ślepa uliczka, koniec gry, te historie. I raczej jestem zdania, że nam się trochę zmienia mentalność i trochę inni ludzie dochodzą do głosu z takich środowisk aktywistycznych i zaczynamy doceniać te środowiska, że to nie są jacyś tam krzykacze, tylko że zbiera się wokół tych środowisk jakaś tam grupa naukowców, która też mówi o tym, że faktycznie musimy walczyć o to, żeby te nasze miasta były bardziej do życia, bo w przeciwnym razie będzie katastrofa i to taka przez wielkie litery pisana.
Władze miasta zawsze was nazywają, albo przynajmniej wielu miast, takimi marudami, ludźmi, którzy zawsze się czepiają, tu chcą rynek modernizować, kostkę Bauma, drzewko jakieś wyciąć, a wy cały czas tylko ten kij w szprychy wkładacie.
No i właściwie dobrze, że wkładamy, bo jakbyśmy nie wkładali, to jakby ten świat byłby strasznie nudny.
Byłby nudny, okej, okay. Ale co myślisz na przykład o takim zjawisku? Chyba każdy z Państwa je widział na jakichś memach, zdjęciach, do śmiechu chyba nie jest, czyli tak zwanej rewitalizacji rynku. Był jakiś rynek, często z drzewami, z trawą, nagle wjeżdżają pieniądze, Unia, dofinansowania i włodarz takiego miasta, miasteczka chce się pokazać i robi na przykład piętrowy parking, albo taką patelnię, na której można jajko posadzić. Z czego to wynika? Dlaczego w XXI wieku robimy sobie takie rzeczy?
To wynika z kilku aspektów. Nigdy nie jest tak, że to jest gdzieś tam jeden do jeden przełożenie. Po pierwsze, to są przepisy, które mówią o tym, że no mamy jakiś przetarg i ten przetarg, jakby przepisy przetargowe są tak napisane, że na przykład wchodzi głównie koszt takiego remontu, bo to jest remont, nie rewitalizacja. I w tym momencie jakby na pierwszy plan wchodzi nam jakiś kamień polski, kostka Bauma, to są polskie produkty, które gdzieś tam w przetargu są wysoko. A po drugie wchodzą też zapisy planów miejscowych i różnych uwarunkowań tych przetargów, które najczęściej były pisane 15 lat temu, 10 lat temu, gdzie wtedy jeszcze byliśmy trochę w innej epoce. Nie było słychać tak głośno na przykład o kryzysie klimatycznym. Nie czuliśmy tych zmian kryzysu klimatycznego, tak jak teraz czujemy w mieście, jak chętnie uciekamy, kiedy jest lato, prawda, w jakieś zazielenione tereny. No i efektem tego jest to, co widać, tak? W dużej mierze jest też tak, że to nie są na przykład konkursy architektoniczne, kiedy tam faktycznie gdzieś projektant ma jakąś władzę nad tym projektem i coś tam jest w stanie stworzyć, tylko właśnie jest to taki najprostszy przetarg, gdzie dużą robotę robi po prostu zrobienie takich de facto Exceli, tak? Tabelek, które pokazują nam, że na przykład tyle i tyle to będzie kosztować, więc się mieścimy, więc wszystko gra. A nie patrzymy na to z takiej perspektywy niepieniężnej, tylko jakiejś takiej psychologii architektury, przestrzeni, tego jak się tam będziemy czuć, czy ta przestrzeń będzie do życia, czy nam się w ogóle będzie chciało tam na tą przestrzeń przyjść.
Czyli jak wybrnąć z takich potworków, jak na przykład rynek z parkingiem piętrowym w Kutnie? On ostatnio się pojawił w mediach, dosyć głośno o nim było. Nawet w krytyce politycznej takiej taki no, bardzo mocny tytuł Jana Mensfela, autora książki Betonoza, jak się niszczy polskie miasta, o tym rynku. A co jeżeli cała Polska to ten rynek w Kutnie? Czyli taki parking na rynku i wszystko zabetonowane. Jak uciec od tej ślepej uliczki? Zmieniać przepisy? Zmieniać mentalność?
Tak, znaczy ta zmiana przepisów jest nam bardzo konieczna i to, o czym się teraz mówi, to właśnie o trochę takim odejściu od tego planowania miejscowego, tak jak je znamy do tej pory, w sensie planów miejscowych i WZ-ek, raczej w stronę masterplanów, konkursów, tak tworzenia na przykład raczej dzielnic, obszarów metropolitarnych i tego typu projektów, niż właśnie robienie projektu 1:1 do granicy działki i takie trochę łagodzenie tych przepisów, a tak na szybko po prostu robienie konkursów architektonicznych, które potrafią coś jednak zmienić.
A co z miejscami, które już powstały? I zmienić się ich tak łatwo nie da. No już ten przetarg został wygrany, taki rynek powstał i co? Nie wiem, czy można do niego na przykład wprowadzić jakąś drobną zmianę w postaci wkopania drzewa na środku?
Tak, no wkopanie drzewa to jest akurat taka, bym powiedziała, większa sprawa, ale najprostszymi sprawami są takie zwykłe odbetonowania, bo to, z czym my mamy głównie problem, to oczywiście są te wyspy ciepła i to, że na przykład jest wyższa śmiertelność ludzi, kiedy jest beton i nie ma przestrzeni zielonych i te przestrzenie się tak nagrzewają. Natomiast dużym problemem jest susza i później podtopienia. I to jest to, co my widzimy już realnie w tych naszych miejscach, w miastach. I na przykład odbetonowanie jakiejś przestrzeni, zrobienie tam nawet małej przestrzeni zielonej, która pozwoli tej wodzie wsiąkać, a później pozwoli na to, żeby ta gleba stała się też jakąś tam miejscem do zrobienia czy to drzew, czy to krzewów, w dalszej mierze jakby nam to pozwoli w tych przestrzeniach żyć. No bo na razie jest tak, że widzimy tą patelnię betonową, trzy ławki, na środku fontanna ze świecącą iluminacją, tylko żeby do tej fontanny podejść, to musimy poczekać do wieczora, a ewentualnie podejść nad ranem, kiedy jest chłodno, bo inaczej się nie da.
A może my tak trochę tutaj kręcimy nosem, a może po prostu lubimy jako społeczeństwo taki rodzaj nowoczesności. Może w cudzysłowie, może bez. Bo tutaj oglądam na przykład Instagrama. Jest post Katarzyny Cichopek, który został dodany z okazji, no tak jak rozumiem, rocznicy Powstania Warszawskiego, tak też sugerują hashtagi. No i tam Katarzyna Cichopek fotografuje się na tle no takiego blokowiska. Z jednej, z drugiej strony to jest na Warszawskiej Woli, które urosło do rangi no, takiego symbolu patodeweloperki tak zwanej w Polsce. I ona pisze warszawski Hong Kong. Są trzy kropki. Czy też macie wrażenie, że Warszawa z roku na rok rośnie w siłę? Kocham moje miasto, jestem dumna. Takie serduszko. No i tam właśnie hashtagi Warszawa, Wola, ale się zmieniło. City life, Warszawa, moje miasto, kocham. Duma, pamięć, warszawski Hong Kong. No kombo jest niesamowite. Czyli co? No, celebryci obyci w świecie i to jest dla nich symbol nowoczesności? O co tutaj chodzi?
Może tak, jakby starając się zrozumieć, o co chodziło, no to faktycznie tak, zmieniają się nasze miasta i się dużo buduje. Pytanie, czy przez pryzmat tego, że się buduje wszędzie dużo, możemy mówić, że się jakby zmienia na lepsze, no to już bym troszkę polemizowała, tak. I na przykład ta Wola, o której wspomniałeś, jest ciekawym przypadkiem, bo ona powstała na planie miejscowym. Czyli to nie jest tak, że przychodzi deweloper do urzędu, mówi, że poproszę warunki zabudowy, bo tutaj chcę zrobić taki właśnie warszawski Hong Kong, tylko tam zostało to zaplanowane wcześniej. Ktoś ten plan wyrysował, obliczył, że tyle i tyle miejsc do mieszkania wysokich, takich i takich wysokich budynków tam wejdzie. No i to powstało, tak? Więc to nam pokazuje, z czym mamy problem. I jakby, co tutaj się dzieje. I jeżeli sobie jakby zobaczymy to w takiej szerszej perspektywie tego, co to symbolizuje, to pokazuje to, gdzie Polacy raczej lokują pieniądze, a nie gdzie chcą przebywać. No bo jakby z tej woli, z moich takich mikrowywiadów, powiedzmy, jako osoby, która pisze o takich rzeczach, to do mnie się ludzie często zgłaszają gdzieś tam w prywatnych wiadomościach, no to mówią, że się po prostu ludzie tam masowo wyprowadzają, że to są mieszkania tylko pod wynajem. Jak sobie zobaczymy na statystyki 5 największych miast w Polsce, to faktycznie tak jest, że 30-40% mieszkań, które się budują w miastach, w centralnych częściach albo w takich bardziej żyjących częściach miast, są budowane tylko i wyłącznie pod najem. I to jest tak, że jakby oficjalnie to idzie przez dewelopera jako mieszkanie, w które chcemy inwestować. No a ludzie normalnie wyprowadzają się pod miasto, bo tam jedyne są mieszkania w normalnych cenach, które są w stanie zdobyć dla większej rodziny, bo wszystko jakby w centrum buduje się w tym metrażu, powiedzmy tam 50 metrów, to jest takie mieszkanie standardowe pod inwestycje. No i to jest właśnie obszar, jakby wynik tego wszystkiego, co się dzieje w takich procesach społeczno-ekonomicznych, tak bym to nazwała.
Przypominam, gościem audycji Punkt Widzenia jest Magdalena Millert, architektka, urbanistka, blogerka. I chciałbym teraz poruszyć ten temat, który poniekąd zahaczyliśmy, czyli ceny mieszkań. One idą w górę w jakimś zastraszającym tempie. Już kilka lat temu mówiło się, że to jest bańka spekulacyjna. Koronawirus przez chwilę drobną taką anomalię wprowadził, gdzie ceny malały, ludzie się wystraszyli, masowo na przykład sprzedawali jakieś mieszkania apart-hotelowe, inwestycyjne, całe właściwie hotele pojawiały się na internetowych ogłoszeniach i teraz to odbiło w ciągu roku około 19%. Średnia cen za metr kwadratowy w Krakowie wzrosła i z tego co widzę cały czas rośnie. Czy i kiedy ta bańka może eksplodować?
No ono nie ma z czego pęknąć, tak? W sensie to jest tak, że musiałoby się coś zadziać, żeby ten trend się zmienił, bo na razie no, nie ma żadnych perspektyw na to, żeby coś się zmieniło. W sensie albo by musiał wejść na przykład jakiś inny organ, typu na przykład organizacje non-profit, low-profit, które są w stanie coś takiego budować i wtedy faktycznie budujemy tanio, bo nie mamy jakiejś tam marży, tylko budujemy dla ludzi. Albo na poważnie budujemy rynek najmu i może tutaj akurat ten rynek takiego najmu profesjonalnego coś tam się rozkręca, więc może coś zmienić, ale niekoniecznie. Natomiast no dalej nie ma szans chyba, żeby coś się tak stricte zmieniło, bo powodem tych wygórowanych cen jest to, że ciągle mamy bardzo duży popyt na te mieszkania. I de facto, co się wybuduje, nieważne jaki standard, to i tak się sprzeda.
Głównie chyba albo w połowie za gotówkę, tak? Jak te proporcje teraz wyglądają?
Tak, mniej więcej chyba tam 60% to są gotówkowe rzeczy i to pokazuje, że to jest po prostu właśnie lokowanie swoich oszczędności. No bo
przy zerowych stopach procentowych i często nawet opłatach za prowadzenie kont, które są obecnie dodawane jako takie ukryte, ujemne stopy procentowe, chyba jest to efekt po prostu zbyt dużej ilości gotówki, z którą nie ma co robić, więc w co inwestować? No w Polsce wydaje się, że chyba najrozsądniej w nieruchomość.
Dokładnie. I to jest przeświadczenie, które mamy i to poświadczają i pośrednicy, i widzimy to w różnych raportach, czy wydawanych przez NBP, czy to gdzieś w prywatnych firmach, jakiekolwiek coś tam sobie poczytamy, czy nawet z rządowych dokumentów. Był taki raport o stanie mieszkalnictwa, zdaje się, z marca 2020 albo końca 19 roku, jeszcze nie pamiętam dokładnie. Natomiast to był oficjalny taki dokument rządowy, w którym jest to omawiane i to było po prostu wprost powiedziane, że tak jest. Bo nie mamy fajnych lokat, bo nie umiemy inwestować w obligacje albo nie wiem, w kryptowaluty. Nie ma takich zapędów Polaków. Po prostu najbezpieczniej według Polaków to po prostu inwestować w mieszkania. No ale na przykład wracając jeszcze do tego raportu NBP, okazuje się, że zwrot z najmu już wcale nie jest taki fajny i on spada.
A ile wynosi?
Nie pamiętam dokładnie, ale tak by to jest, ta informacja jest no, ogólnodostępna, więc sobie można.
Ale to jest chyba sprawdzić. Kilka procent tak naprawdę do tak, kilkunastu. Tak. To nie jest wiele.
To nie jest wiele. To jest tak, że tam, nie wiem, na tych ogłoszeniach badaniach różnych mamy wielkimi literami napisane, nie wiem, 6% ROI, tak? Więc no, to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, jeszcze nie mówiąc o tym, kiedy...
Zwrotu się... z inwestycji, tłumacząc z angielskiego na polski.
Tak, tak. Więc jakby to nie są... jakby nie wiadomo jakie koszty, że tam się po prostu dorobimy, nie wiadomo.
Ale przy zerowych lokatach 6% to nadal jest 600% więcej.
No jasne. I oczywiście, że tak jest, tylko że no jakby w takim społecznym, szerszym kontekście znowu, to mamy ten problem, że 40% społeczeństwa jest w luce czynszowej, czyli zarabiają za dużo, żeby mieć mieszkanie gdzieś tam społeczne, komunalne, a jednocześnie za mało, żeby stać ich było na mieszkanie. Więc teraz ci wszyscy, którzy są tam powiedzmy w tej grupie milenialsów, mają duży problem, bo jeszcze mają jakby w głowie to, że trzeba mieć mieszkanie swoje własnościowe, bo taki był pokolenia wyżej, taka była narracja tego pokolenia wyżej, że tylko własność jest jakby faktyczną wartością. No i po prostu na to nie stać. No i jeżeli rodzice nie pomogą i nie kupią mieszkania, no to jest dość duży problem.
A czy na taki problem mogą odpowiedzieć politycy? Na przykład Polski Ład oferuje taką opcję mieszkania bez wkładu własnego, dopłaty, możliwość budowy małych domów bez zezwolenia. Czy to jest jakiś kierunek, w którym powinniśmy podążać? Czy to raczej pogłębi patologię, bo przynajmniej na początku po ogłoszeniu tego projektu głównie zyskiwały banki, bo będą miały więcej kredytów i państwo pokryje ten wkład własny. No i spółki deweloperskie, tak giełda zareagowała, czyli chyba...
Oczywiście.
Raczej nie jest to pozytywna reakcja.
Nie, nie, w ogóle...
z perspektywy konsumenta.
Tak, z perspektywy konsumenta to oczywiście jakby fajnie to brzmi, że ktoś nam da dopłatę albo coś tam nas spłaci, natomiast...
To znaczy, że ceny za metr mogą pójść w górę.
No i to właśnie się dzieje. I to będziemy obserwować w momencie, kiedy to zacznie jakby być wdrażane, bo to dokładnie są jakby jakieś podstawy rynku, tak? Jakby tak to będzie działać. A wypychanie gdzieś rodzin szukających większych metrażu pod miasto generuje kolejne koszty, no bo to są jednak budowa tej nowej infrastruktury, doprowadzanie tam wszystkich mediów, później te ciągłe dojazdy. Nas po prostu na to nie stać. Nas po prostu na to nie stać, żeby w ten sposób tworzyć miasta.
A jak tworzyć? Zróbmy sobie takie zestawienie. Jesteś baczną obserwatorką absurdów, ale też dobrych rzeczy, które dzieją się w krakowskiej urbanistyce. Jakbyś znalazła takie antyprzykłady, potworki, takie koszmarki urbanistyczne. No i przykłady, które mogą być inspiracją. Na początku zacznijmy od tych złych. Co ci się w Krakowie najmniej podoba ostatnio?
Najmniej mi się podoba chyba to, że bardzo dogęszczamy, pudrując... udając, że przy okazji gdzieś tam zazieleniamy przestrzenie. Z takich jakby obserwując to na przykład, co się dzieje na Grzeguszkach, gdzie zawsze wszyscy mówili, że Grzeguszki super dzielnica. Ja zresztą tą dzielnicę pamiętam, bo tam chodziłam do liceum, więc kawał serca tam zostawiłam i nagle widzę, że faktycznie jest tak, że gdziekolwiek była jakaś wolna działka, tam powstaje. I przy okazji nie powstają tereny, które powinny być tak zwanym przedłużeniem salonu. Czyli czymś, o czym mówimy w kontekście właśnie dogęszczania zabudowy. W takim znaczeniu, że jeżeli budujemy gęsto i na przykład zmniejszamy metraże mieszkań, bo to też jest trend w ogóle w budownictwie, że te, jak sobie porównamy mieszkania, nie wiem, dwa pokoje z kuchnią sprzed 50 lat, a teraz, no to zauważymy, że one są po prostu skurczone, tak jakby nam się w praniu skurczyły.
No i na przykład 1/3 to przedpokój.
Tak, na przykład. I do tego przeskalowane meble w dół, żeby się wydawało, że jest większe narzucie.
Więc... Uważajcie państwo, jak oglądacie te piękne wizualizacje albo takie rzuty, obrysy takie, prawda? Jak tam będzie mieszkanie poustawione, to tutaj...
Mam o tym wpis
Magdalena
na blogu.
Przestrzega, że te meble są mniejsze niż w rzeczywistości. Takie
większe. Trinki.
Znaczy,
są na rzucie mniejsze.
Na mniejsze niż, są na rzucie niż w rzeczywistości.
Tak, 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 dokładnie tak. I przez to się wydaje, że mieszkanie w ogóle tam się wszystko zmieści, tymczasem oczywiście się nie mieści. Natomiast wracając do tego pytania twojego, no to jest tak, że właśnie jeżeli nam się to mieszkanie kurczy i no, mamy też trochę inny styl życia, coraz więcej tego czasu faktycznie gdzieś spędzamy na zewnątrz, no to musimy mieć tą przestrzeń, w której jakby możemy spędzać, tak? Czy to jest jakiś mały skwer w ramach spaceru takiego 15-minutowego, wyposażony jeszcze w jakiś tam plac zabaw, czy to są jakieś przestrzenie, w których po prostu możemy sobie, nie wiem, zwykła ławka, na której sobie gdzieś tam możemy usiąść, no to jakby to jest takie must have, tak? W takim dzielnicowym patrzeniu na miasto. No i ja z obawą patrzę na grzegórzki, bo o ile ta starsza część, no to już gdzieś tam zabudowana, tylko poszczególne plomby takie urbanistyczne mogą się gdzieś tam zmieścić. No i oczywiście są zawsze, jak jest jakaś tam wolna działka w pierzei zabudowy, to powstaje nowy budynek, a nie park kieszonkowy.
Bo mam budowę za oknem w tej dzielnicy i uroki podziwiam. No, jeszcze do 2023 roku będę podziwiać. I faktycznie, gdziekolwiek jest wolny teren na Grzegórzkach, bach.
Dokładnie tak.
Jakiś malutki bloczek.
Dokładnie tak. I właściwie to jest widoczne tak wspomniałam o Grzegórzkach, ale wszystkie takie centralne dzielnice i to większych miast, tych pięciu największych, mają taki trend. I to jest coś, o czym się mówi, że jakby jako deweloperzy ludzie szukają takich działek, które no, mają w miarę uregulowany oczywiście stan prawny i są w centrum, bo to gwarantuje dobrą sprzedaż tych mieszkań. No więc to jest taki przykład.
Czyli dogęszczanie jakoś bez tworzenia przestrzeni tak, wspólnych.
Tak, tak. Bez tworzenia przestrzeni wspólnych i bez tworzenia też takich przestrzeni gdzieś usług społecznych, bym tak powiedziała, bo na przykład mamy coś takiego jak aktywne partery, czy tam usługi w parterach, że jak buduje się nam jakiś nowy blok mieszkalny, to na dole mamy zazwyczaj takie przeszklenie i tam
żłobek,
ma powstać
żabka,
coś.
Piekarnia.
I z mojego doświadczenia będzie to przedszkole prywatne, żabka, ewentualnie jakiś fryzjer, ewentualnie jakieś paznokcie, coś w tym stylu. To nie będzie nic, co będzie w miarę ogólnodostępne po takich no, nierynkowych cenach, bym tak powiedziała, no bo umówmy się, że nie wszystkich na to przecież stać. Jak ktoś ma spłacać 30 lat kredyt, to nie jest pierwszą osobą do tego, żeby jeszcze wyskakiwać z kolejnego 1000 na przykład na żłobek.
Zostało nam jeszcze 3 minuty, to może te dobre rzeczy, chociaż trochę znajdźmy ich w Krakowie. Co urbanistycznie jest ciekawego? Nie wiem, parki kieszonkowe. Co byś pochwaliła, Magdalena?
Pochwaliłabym to, co się dzieje teraz koło Tauron Areny względem parku lotników i to, że powstał tam ogród deszczowy i to jest coś, co nam jest bardzo potrzebne.
Mówisz o tak zwanych krakowskich Malediwach?
Możemy tak to nazwać, z laguną. W każdym razie
wspaniała nazwa.
Chciałam tylko powiedzieć, że to jest coś, co nam potrzebne jest i jak możemy, to róbmy to nawet w swoich wspólnotach, na swoich osiedlach, żeby te ogrody deszczowe powstawały, bo to jest coś, co nam się po prostu zwróci.
No dobrze, no ale tylko jedna rzecz. Coś jeszcze musi być w Krakowie, co ostatnio
myślałam,
jest na plus.
Że w 3 minutach się tylko
nie, jeszcze
jedno.
Mamy. Jeszcze mamy chwilkę.
No to na pewno tak. Te parki kieszonkowe, o których wspomniałeś i pod względem tworzenia przestrzeni w mieście pochwaliłabym też komunikację zbiorową, która ja tak jeżdżąc po różnych miastach i obserwując jak jest, to działa dobrze i fajnie nam łączy różne zakątki tego miasta.
Czyli cóż, Kraków, miasto ze swoimi problemami, bolączkami, ale też, jak rozumiem, z potencjałem i z możliwością naprawy rzeczy, które są złe.
Dokładnie tak.
Miasto, które nadal jeszcze nadaje się do życia. No, tak, powiedzmy optymistyczno-pesymistycznie, bo chyba taki jest też nastrój tej rozmowy.
Już nie mamy smogu, więc już coraz lepiej.
Uff, no to teraz kolejne problemy do rozwiązania przed nami. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia była Magdalena Millert, urbanistka, architektka, autorka bloga. Tutaj przeiteruję, jakby państwo chcieli, p-i-e-i-n-g.cafe. Jak to się czyta?
Paing.
Paing. Widzicie państwo takie trudne słowo, ale tam jest wyjaśnione, co ono znaczy. I można poczytać o architekturze. Dziękuję serdecznie. Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.